przy gorącym stole.
Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu, zapraszamy na poniedziałkowy polityczny wieczór w Radiu Poznań, a w naszym studiu dziś przedstawiciele sześciu ugrupowań, w kolejności Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Posłowie Tomasz Nowak, Platforma Obywatelska.
Witam Pana, witam Państwa.
I Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
A także Wojciech Chudy, Nowoczesna.
Dobry wieczór.
Wojciech Grześkowiak, Kukiz 15.
Dobry wieczór Państwu.
I Bartosz Kaczmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dziś przygotowałem dwa gorące tematy do dyskusji. Proponuję zacząć chronologicznie od środowego bodajże, tak? Odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego z przyczyn dyscyplinarnych. Chodzi oczywiście o to słynne określenie szmalcownik pod adresem eurodeputowanej Róży Thun. No może na rozgrzewkę proponuję cytat z samego Ryszarda Czarneckiego, żeby Państwu dyskusję umilić i ułatwić. Mniej więcej zacytuję: niczego nie żałuję, dalej będę oceniał krytycznie tych polityków, którzy biegają z donosami do obcych mediów, gdzie skarży się na własny kraj. Koniec cytatu. Co Państwo na ten brak skruchy Ryszarda Czarneckiego? Ewa Jemility.
No ja akurat z panem europosłem Ryszardem Czarneckim się zgadzam, bo uważam, że donoszenie na Polskę, zwłaszcza jeśli się jest politycznym reprezentantem na arenie międzynarodowej i reprezentuje się naszą ojczyznę, jest po prostu czymś haniebnym i podłym. Można dyskutować tutaj na naszym domowym poletku, kłócić się. Zresztą ta dyskusja i wypowiedź pana europosła miała miejsce tutaj właśnie na terenie kraju, a że pani Róża von Thun, i dalej nie pamiętam, pobiegła ze skargą aż do Parlamentu Europejskiego, no to świadczy tylko o tym, że jest po prostu bardzo pamiętliwa i nie potrafi przytaczać argumentów merytorycznych, tylko biega ze skargą. No to jest trochę bardzo dziwne. Zresztą ta cała procedura odwoływania pana europosła pozostawia wiele do życzenia. To właściwie prosiłoby się o to, żeby zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości, żeby się dowiedzieć w końcu, jak to jest z tą procedurą odwoławczą, bo nagle zmieniono w ogóle interpretację, w jaki sposób głosowanie powinno się odbywać, a zmieniono to głosowanie tylko po to, żeby móc uzyskać 2/3 głosów. Widocznie dobrze policzono głosy i wyszło niestety zwolennikom odsunięcia pana europosła ze stanowiska to, że może im tych głosów zabraknąć, no to nagle szybko coś tam zaczęli kombinować. Jest to brudna polityczna gra, tylko nastawiona niestety na to, żeby pokazać, że Polska ma być grzeczna i posłuszna, bo inaczej to zrobimy wam kuku. Chociaż śmieszne to jest, bo przecież pana europosła Czarneckiego zastąpi także polityk Prawa i Sprawiedliwości.
To wynika z parytetu, tak?
O ile się orientuję, to tak to ma być.
Mhm.
Tak.
Ależ ten polityk Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisław Krasnodębski, powiedział, że wypowiedź ta była bardzo nieszczęsna. I proszę bardzo, to jest powrót do jakichś standardów, ponieważ pan europoseł Czarnecki stracił te standardy, a niestety słyszę również, że pani akceptuje takie słowa, które są niegodne i nie powinny padać, zwłaszcza w kontekście, który w tej chwili się pojawił, takiego polskiego budzenia ksenofobii, nacjonalizmu, budzenia polskich demonów. Pokazywanie w Europie i mówienie o szmalcownikach w kontekście europosła brzmi jak najgorzej, bo po pierwsze jest promocją właśnie i informacją historyczną, ale i współczesną o zachowaniach niegodnych, które były w czasie II wojny światowej, i ubiera się to w trybie polityki współczesnej, traktując, tak jak to pani przed chwilą potraktowała, że Unia Europejska jest czymś zewnętrznym, czymś niepolskim, czymś, do którego się, w której to się składa jakieś donosy. Co to jest za słowo? Co to są za słowa? Co to za rozumienie rzeczywistości? Rzeczywistość jest inna. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i Unia Europejska wobec Polski, i do tego nawiązywała pani Róża Thun, chciałbym podkreślić, bez tamtych ironicznych dodatków. Róża Thun mówiła o artykule 7 i mówiła o konsekwencjach wynikających z artykułu 7, czyli o bombie atomowej, której używa Unia Europejska w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce.
Ja
a w Polsce kończymy z demokracją, idziemy w kierunku państwa autorytarnego.
Bardzo proszę, tylko bardzo krótko, dlatego że pozostali
Prawo i
uczestnicy
akurat
czekają na głos.
Standardy.
Tak? No słyszę właśnie.
Ja rozumiem, że ten nurt neoliberalny i lewicowy będzie dominował w Unii Europejskiej i jest to na rękę Platformie Obywatelskiej, która zrobi wszystko, żeby zaatakować rząd polski. Nie zdaję sobie sprawy, że atakuje niestety Polskę. Tak? I tyle mam do powiedzenia.
Poseł Krzysztof Paszyk. Proszę bardzo, mój mikrofon służy uprzejmie.
Przykre w tym wszystkim jest to, że Prawo i Sprawiedliwość ewidentną gafę, wpadkę, no, najwytrawniejszym widać zdarza się, Ryszarda Czarneckiego próbuje znowu bronić taką narracją, jakoby tu cała Europa i wszystkie złe duchy się przeciwko Polsce zjednoczyły i najlepiej tu by tej Polsce teraz, nie wiem, ją z Europy wykreśliły. Ja myślę, że z tej wypowiedzi przez pana redaktora przytoczonej, cynicznie pan były przewodniczący Czarnecki próbuje dwie rzeczy wrzucić do jednego worka. Co innego to jest, szanowni państwo, krytyka. Krytykujmy się czasami, różnijmy się, na tym polega polityka i w tym nie ma nic złego i nie odmawiamy tego panu europosłowi Czarneckiemu i każdemu innemu politykowi. A co innego jest używanie podłych, wyjątkowo źle kojarzących się słów. I tego nie można już wybaczyć i traktować pobłażliwie. Czy pani sobie wyobraża... Czy pani sobie wyobraża... Ja nie przeszkadzałem. Szanowna pani radna.
Szanowna
pani radna, ani w jednym momencie pani nie przeszkadzałem, więc proszę cierpliwie wysłuchać. Ja nie pouczam, tylko wyrażam swoją opinię. Na tym polega idea tego programu. Czy pani zdaje sobie sprawę, że dzisiaj 27 krajów w sposób niełatwy próbuje znaleźć tłumaczenie w Europie słowa szmalcownik? Czy pani wie, szanowni państwo, że dzisiaj cała Europa po kilkudziesięciu latach zniknięcia tego słowa na nowo poznaje, co to było określenie szmalcownictwo i szmalcownik? I tego panu przewodniczącemu Czarneckiemu wybaczyć nie można. Myśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, kończąc, panie redaktorze, apelowali naprawdę niejednokrotnie o tym, żeby jednak pewną refleksją wykazał się pan przewodniczący Czarnecki. Jest takie piękne słowo w naszym równie pięknym języku, jak przepraszam, proszę o zrozumienie, znane magicznym. Uczymy się tego słowa od przedszkola poprzez szkołę podstawową. Szkoda, że to nie przyniosło efektu, bo myślę, że moglibyśmy niestety uniknąć kompromitacji czy kolejnej kompromitacji w Europie.
To jeszcze prawem odpowiedzi Ewa Emilii,
tak,
bardzo krótko.
Jedno zdanie. Chciałam tylko zapytać panów, czy panowie zareagowali, kiedy były premier Belgii, pan Verhofstadt, nazwał patriotyczną manifestację w dniu 11 listopada manifestacją faszystów.
To była patriotyczna manifestacja?
Tak, ja jestem pewna. Ale teraz pan mi przerywa, no to proszę trochę kultury, proszę nie przerywać. To ja wtedy panu powiem.
Ewa Emilii odwołuje się do tego, że część osób zwraca uwagę na podwójne standardy, tak?
No, niestety
Unii,
tak,
że
tak. Taka jest smutna prawda.
To wino nazistów, jeżeli mówi, dobrze pamiętam.
Tak, każdy mówi to, co mu się podoba. I po prostu nieładnie jest być takim dwulicowym.
Wojciech Chudy i pozostali nasi goście zapraszam do dyskusji. Proszę bardzo.
Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość jak zawsze stosuje taką pewną metodę dziecka w przedszkolu, które jak coś zbroi, to pokazuje, że inna osoba też tak samo czyni. Prawo i Sprawiedliwość, jak coś zbroi, zawsze pokazuje, że przecież Platforma też to robiła, w innych państwach też tak się robi, więc usprawiedliwia swoje jakby złe uczynki po prostu innymi przykładami. Prawda jest taka, że Ryszard Czarnecki powiedział coś okropnego, tak? Nie powinno to się znaleźć w przestrzeni publicznej, miał szansę przeprosić, bo to nie było tak, że od razu został odwołany, ale szedł w zaparte, no i został po prostu odwołany. Jest osobą, która sprawuje funkcję publiczną i powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa. To też, proszę Państwa, pokazuje, że w Unii Europejskiej są inne zasady niż w polskim parlamencie. W polskim parlamencie Prawo i Sprawiedliwość jest tak naprawdę bezkarne. Nawet senator Kogut, który powinien mieć, już ma chyba postawione zarzuty karne, jest obroniony przez senatorów z PiS-u. Także to pokazuje, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę nie orientuje się, jak świat wygląda na poziomie europejskim. I może dobrze, że te standardy, przynajmniej w Unii Europejskiej, są utrzymywane przez członków Prawa i Sprawiedliwości.
Bartosz Kaczmarek, SLD.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, w jakim kierunku cały czas podążamy. Zamiast konstruktywnej dyskusji o przyszłości naszego kraju, zamiast budowania jakiejś zgodnej polityki, która służyłaby obywatelom, mamy do czynienia z nieustającym festiwalem idiotyzmów, jakichś kompletnych, oderwanych od rzeczywistości stwierdzeń. Mi się to w głowie nie mieści, że wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego może nazwać swoją koleżankę, no co prawda z opcji konkurencyjnej czy przeciwnej, ale z pracy, szmalcownikiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak można drugiego człowieka tak obrazić i jeszcze na końcu powiedzieć, że ktokolwiek zwróci mu uwagę, atakuje Polskę. Ryszard Czarnecki to nie jest Polska. PiS to nie jest Polska. Jesteście opcją, która wygrała wybory, ale jak będziecie tak dalej robili, to nie macie szans na powtórzenie swojego sukcesu. A moim zdaniem pan Ryszard Czarnecki powiedział, co powiedział. Każdemu może się zdarzyć. Są emocje, jest chwila. Każdemu może się zdarzyć. Ale słowo przepraszam powinno paść. Użył okropnego, jednego z najgorszych słów w stosunku do kobiety, a w stosunku do kobiety, która pełna dobrych intencji wobec swojego kraju, lojalna wobec Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem, z której państwa rząd czerpie całymi garściami fundusze.
Nie, proszę pana, Polska czerpie.
Zgłosiła nieprawidłowości, które w naszym kraju się cały czas dzieją.
No jak to? Ale nie, jak mówię to nie o Polska, dyktaturze faszystowskiej, to już jest chyba dosyć
budżet jest jeden
rodzaj interpretacji
nawet
politycznej.
Tak samo jak jest ta interpretacja z tym określeniem, że pan europoseł Ryszard Czarnecki podszedł i powiedział do pani Żytun, ty szmalcowniku, co też jest po prostu nieprawdą, no ale to...
Ale, ale użył sformułowania o szmalcownictwie, bo to
sformułowanie
padło w wywiadzie dla tego
dyktatorze. Mamy już następny rodzynek, ponieważ jego następca twierdzi, wypowiadając się o wypadku w Moskwie lotniczym, już powiązał to z zamachem w Smoleńsku. Ja na tym chciałbym zakończyć tą wypowiedź.
To jeszcze, cieszę się, że pan powiedział o zamachu w Smoleńsku.
Żeby nie było tutaj grillowania w jedną stronę, klaruje. Pozwalam sobie częściej oddawać głosowym Emility, żeby nie stwarzać wrażenia, że jest to gra do jednej bramki.
Natomiast uważam, że głosowanie za tym, żeby Polskę ukarać, ponieważ podobno nie stosuje się do regulacji zawartych w traktacie dotyczących praworządności, kiedy Prawo i Sprawiedliwość usiłuje uporządkować sytuację, trudną sytuację w sądownictwie, to jest po prostu, nie wiem, czy tragifarsa, czy komedia. Ja rozumiem, że są środowiska, które są za utrzymaniem tego status quo i będą robiły wszystko, żeby zdyskredytować akurat w tej pracy, w tych wysiłkach Prawo i Sprawiedliwość, ale mogę tylko powiedzieć, że dobra zmiana nadejdzie i zdecydowanie krok po kroku, ale tych reform dokonamy.
Wojciech Grześkowiak, Kukiz 15, pierwszy raz dziś na antenie.
Właśnie, nie mogłem się doczekać. Szanowni Państwo, pewnie cóż, właściwie zostało wszystko powiedziane poprzez tutaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości, obrony czy ataku tutaj bardzo dobrze przygotowanego posła Nowaka. Ale proszę Państwa, nie z mojej bajki ani Parlament Europejski w wielu kwestiach, które podejmuje przeciwko Polsce, przeciwko rządzącym, z gołym okiem widać, że Prawo i Sprawiedliwość, gdyby tego typu sformułowanie ktokolwiek na przykład z opcji poprzedniej ekipy wypowiedział, na pewno nie byłoby żadnego szumu. To jest
zwłaszcza
jedno.
Wobec Prawa i Sprawiedliwości.
To jest jedna kwestia, bo możemy tutaj przytaczać wiele innych rzeczy, które ministrowie, choćby minister spraw zagranicznych, pan Sikorski wypowiadał na temat, prawda, watachów i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to było też bardzo, bardzo niefortunne. Jakoś żaden parlament na ten europejski i nawet wtedy w większości koalicyjnej
PO. Nie był europosłem przecież.
Ale był ministrem spraw zagranicznych był wtedy.
Jego obecne wypowiedzi wobec pani Szanowni Państwo, jest,
I teraz tutaj gołym okiem też widać również, jak Parlament Europejski potrafi manipulować prawem, dostosować prawo do... To jest takie, mi się to przypominają takie, znając historię, czasy stalinowskie, prawda, i słynne powiedzenie, mam człowieka, znajdę paragraf, i tak to się odbyło. Z drugiej strony pan poseł Czarnecki nie jest też z mojej bajki europosłem, z tego względu chociażby ja byłem zawsze przeciwnikiem, pamiętając czasy lat 80., gdzie jako solidarnościowie schodziliśmy wielkimi hasłami do wyborów 4 czerwca, mówiąc o tym, że koniec z tymi ludźmi przywożonymi w teczkach, prawda, spadochroniarzami i tak dalej. Dla mnie Ryszard Czarnecki nie jest tutaj dla mnie w żaden sposób przedstawicielem Poznania czy Wielkopolski. Został przywieziony w teczce i nigdy tego typu zasad nie będę akceptował. Jestem przeciwnikiem właśnie tego typu praktyk.
Poseł Tomasz Nowak.
Eskalacja języka. Mamy z tym teraz do czynienia. Ten parlament, w którym teraz jestem, ósma kadencja, jest najbardziej obrzydliwy w sensie warstwy słownej. Nigdy nie było takiego poziomu agresji, nigdy nie było takich używania słów, o których byśmy kiedyś nie pomyśleli, że można ich użyć w debacie publicznej.
I niestety, to chyba dotyczy wszystkich niestety, stron, mam wrażenie,
niestety, niestety wynika to z tego, że ten język jest narzucony przez Prawo i Sprawiedliwość. To od niego wychodzi najczęściej atak, który jest bezprecedensowy. No, jeśli szef partii mówi o zdradzieckich mordach, to ja czegoś takiego w życiu bezkarnie nigdy nie słyszałem. Jeśli pani premier występowała wielokrotnie z mównicy sejmowej, nie żeby merytorycznie rozmawiać na przykład o odwołaniu jednego ministra czy drugiego, tylko oskarża nas o to, że jesteśmy najgorszego sortu, że jesteśmy zdrajcami. Jeśli minister Brudziński z Jarosławem Kaczyńskim dzieli społeczeństwo na społeczeństwo lepszego i gorszego sortu i mówi o zdrajcach i komunie, no to jest coś najgorszego, co może być. Dzisiaj Gazeta Polska na pierwszej stronie zdjęcia Julii Pitery, Michała Boniego i Róży Thun i zawodowi kłamcy, czyli obrzydliwe słowo, którego nie będę powtarzał.
To jest rzeczy,
które są niewyobrażalne w normalnej debacie publicznej.
Poseł Krzysztof Paszyk.
Ja krótko, bardzo proszę o krótkie wypowiedzi. Krótko, panie redaktorze, szanowni państwo, nie chodzi o jakieś grę do jednej bramki. Ja bardzo szanuję panią radną Jemielitę. Tu nie chodzi o to, że jakieś negatywne nastawienie, myślę, że ktokolwiek przy tym stole do pani radnej ma, tylko ta jednoznacznie krytyczna nasza pozostałych uczestników stosunek do tego, co jak zachował się pan Ryszard Czarnecki, myślę, że wynika po prostu z potrzeby piętnowania takich postaw, no bo w innym wypadku będziemy te kolejne granice w przestrzeni publicznej, w języku, którym posługujemy się w przestrzeni publicznej, przekraczać, no i dojdziemy gdzieś tam do takiego stanu, że podłość i coś, co mówimy, mowa nienawiści, będzie na porządku dziennym. No nie chcielibyśmy tego wszyscy.
Panie pośle, będziemy zmieniać jeszcze może encyklopedię, bo zawsze mnie uczyli od zawsze i pewnie do dzisiaj, że dzieci w szkole uczą tak zwany język parlamentarny, prawda? Dzisiaj nie ma nic wspólnego z tym eleganckim zachowaniem.
Andrzej Lipper mówił, że
wrzucał się. Ale dokładnie.
Ale to się tyczy,
ja śledząc, może chwileczkę, może jeszcze sekundeczkę, ja śledząc często właśnie obrady Sejmu i tak dalej, no i to nie tylko z jednej czy z drugiej strony, bo to i ludzie niezależni, prawda? prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, no zachowują się, ja podejrzewam, że są tacy posłowie, którzy, którzy nie wiem, bardzo dużo rzeczy robią na zasadzie takiego PR-u, prawda, że wszystko by zrobili na tej mównicy, żeby tylko zaistnieć. Stare takie powiedzenie bez względu, polityczne, bez względu na to, czy się źle, czy dobrze mówi, ważne, że się mówi, prawda, i tak chcą zaistnieć po prostu niektórzy ludzie.
Tak, a teraz, przepraszam bardzo, za to dalej, chciałem zadać pytanie panu posłowi z Platformy Obywatelskiej, bo pan tutaj tak pereruje, jakim to niby niewłaściwym językiem posługują się parlamentarzyści, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwości. No to może, nie wiem, może przypomnę panu posłowi, jak zachowują się między innymi posłowie z pana ugrupowania. No całkiem niedawno, ja mam nadzieję, że pan dzisiaj przeprosi za to wyrażenie, ale podobno pan Radosław Sikorski zwrócił się do pani Anity Gardias, mówiąc, że łże pani jak bura suka. Uważa pan, że to jest stosowny język i to jest język parlamentarny w ustach pana Sikorskiego? Już nie wspomnę, że kiedyś tam o jakichś dożynaniach, watach i tak dalej, i tak dalej. To są wasze niestety bardzo nieprzyjemne metody, wasz bardzo nieprzyjemny język. Nie słyszałam żadnej reakcji. Oczekuję, że teraz zechce pan poseł przeprosić za słowa pani, w końcu kolegi z pana ugrupowania. Jeśli pan nie chce przeprosić, to nie ma po prostu dyskutować.
Jeśli pani przeprosi za Ryszarda Czarneckiego i za szmalcownika, to ja jestem gotów przeprosić za to, co powiedział Radosław Sikorski. I uważam, że ten język w ogóle nie powinien być w debacie. Jeśli my się dzisiaj tu spotkaliśmy i z ust Prawa i Sprawiedliwości usłyszałem jako pierwsza wypowiedź pochwałę tego języka i pochwała Ryszarda Czarneckiego, powiedziała pani, że pani to odpowiada, że pani się z tym zgadza. To było pierwsze zdanie, które pani powiedziała.
Nie, proszę pana, mnie taki język nie odpowiada i dlatego zwróciłam panu uwagę na język, jakim się posługują na przykład posłowie Platformy Obywatelskiej. Ale pan woli oczywiście dywagować.
Czeka
nas jeszcze drugi ważny temat.
To jest język kulturalny dyskusji.
Dlatego przeprosimy
do puenty.
Bardzo proszę.
Wojciech Chudy, Nowoczesna.
Krótko, dwie sprawy. Pierwsza. I wypowiedź Ryszarda Czarneckiego i pana Sikorskiego jest niedopuszczalna w debacie publicznej. To trzeba jasno powiedzieć, niezależnie od tego, z jakiej partii dana osoba powinna trzymać odpowiedni poziom, tak? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeszcze raz powtórzę, uważam, że nieuzasadniona jest taka argumentacja, że bronimy pana Czarneckiego, pani radna, tym, że podajemy przykłady, jakie to są wypowiedzi na przykład członków Platformy Obywatelskiej. Nie powinno być...
Zebraliśmy się tutaj i robimy jakieś taki
panuje to przerzucanie
samosąd,
dzisiaj
skoro mamy demokrację, to czy panu posłowi, a panu europosłowi Czarneckiemu w ogóle pozwolono się wypowiedzieć w tej kwestii przed odwołaniem go? Nie. I to jest taka piękna demokracja, którą właśnie pochwala Platforma Obywatelska. Tyle w temacie.
Dobrze, na razie stawiam kropkę. Pewnie ta debata jeszcze będzie się dłuższy czas toczyła. Druga sprawa, zapewne znacznie ważniejsza, tutaj ukłon w stronę Bartosza Kaczmarka, który domaga się konkretnych spraw, tematów, którym powinni zajmować się politycy. Jak rozumiem, kwestie służby zdrowia są takim tematem. Koniec protestu młodych lekarzy rezydentów. Zakończyli protest, podpisali porozumienie z rządem. Są oczywiście różne oceny co do skutków tego porozumienia. Natomiast jeden z moich kolegów dziennikarzy na portalu swoim gdzieś tam umieścił taki wpis. Choćby dla tej jednej rzeczy warto było rekonstruować rząd, co państwo na to. Bartosz Kaczmarek, może rzeczywiście niech zacznie z Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Bardzo się cieszę, że pewna grupa ludzi, młodych ludzi, odważyła się zaprotestować. To jest bardzo ważne. Bardzo fajnie, że im się udało coś wywalczyć. Udało im się wywalczyć oczywiście podwyżki. Zapisy w tym porozumieniu są takie troszeczkę kontrowersyjne. No, zakaz pracy w dwóch publicznych placówkach. Jakieś tam jeszcze są dodatkowe obostrzenia. W każdym razie udało im się. Każde porozumienie, choćby najgorsze, jest lepsze niż dalszy spór. Niemniej jednak w tym całym porozumieniu, w tym całym sporze zapomniano o pacjencie. Obiecuje się przesunięcie środków, jakieś dodatkowe 2 miliardy, które zasilą oczywiście worek bez dna, jakim jest NFZ. Nie mówi się, skąd się weźmie te pieniądze, to już pomijam fakt, na pewno będzie czary-mary pana Morawieckiego i pieniądze się znajdą.
Ale tak naprawdę nikt nie mówi o tym, czy zmniejszą się kolejki, a czy będzie coś zrobione bezpośrednio dla tych, którzy tej opieki potrzebują najbardziej, czyli osób starszych, inwalidów, rencistów. O tym się nie mówi. Dzisiaj jak ktoś ma pieniądze, wszyscy wiemy, jakie są realia. Masz pieniądze, jesteś doskonale leczony, jesteś biedny, tam jest płot, możesz sobie pod płotem umrzeć. Takie są fakty. W każdym razie w tym całym sporze o nowoczesną służbę zdrowia zapomniano o tych, którzy wykonują czarną robotę, o salowych, o pielęgniarkach. O tym się nie mówi. O szalonej biurokracji w szpitalach. To jest skandal, żeby lekarz, który może leczyć pacjenta, tracił czas na wypisywanie tony dokumentów.
No to właśnie ma się znaleźć między innymi w tym porozumieniu, czy wprowadzenie profesji sekretarek medycznych.
Nie, nie, to jest kolejna ciekawostka, ponieważ nikt nie powiedział, skąd w ogóle te sekretarki wezmą. Na dzień dzisiejszy szpitalom grozi zamknięcie nie dlatego, że są nierentowne, czy mają długi, tylko że nie mają personelu. Przy takich zarobkach, jakie oferuje się sekretarkom tutaj, tym całym tam szpitalnym, można więcej zarobić w Biedronce. Tak, więc ja się zastanawiam,
Biedronka nie jest takim najgorszym płatnikiem.
Nie, oczywiście, oczywiście, to jest takie powiedzenie potoczne, ale prawda jest taka, że nikt nie mówi, skąd wziąć personel. Życzę, żeby to porozumienie wyszło pacjentom i służbie polskiej zdrowia na plus.
Poseł Krzysztof Paszyk.
Ja chciałem, panie redaktorze, zacząć też od wyrazów szacunku dla młodych ludzi, młodych lekarzy, którzy kilka tygodni temu wzięli na siebie ciężar upomnienia się tak naprawdę o sytuację w polskiej zdrowie, w polskiej służbie,
kilka miesięcy temu nawet
w polskiej służbie zdrowia o sytuację pacjenta. No, można się oczywiście sprzeczać co do efektów. Tak, są i takie opinie, jak pani redaktor Solskiej z Polityki, która to ten kompromis określiła krokiem do przodu, ale nieco udawanym. Ja myślę, że dobrze, i tu opinia Polskiego Stronnictwa Ludowego jest taka, że dobrze, że to uspokojenie sytuacji nadeszło, że atmosfera się nieco oczyści po tym porozumieniu, że lekarze wrócą do pracy, bo w wielu tych, zwłaszcza powiatowych szpitalach najbliżej pacjentów zaczęliśmy odczuwać z tym problem. Dobrze, że się sytuacja uspokaja. Niewątpliwie na plus tego porozumienia, co należy ocenić, to jednak dosyć istotny wzrost zarobków tych lekarzy, którzy niestety zmuszeni byli tymi niegodnymi zarobkami uciekać za granicę. Stąd ta średnia lekarzy u nas 60-70 i więcej. To jest niewątpliwie plus. Natomiast w żadnym z zapisów porozumienia niestety nie można znaleźć coś, co poprawi sytuację pacjenta, bo ani nie widać tu nic, co zredukuje kolejki, ani też poprawi dostępność do służby zdrowia. No, pierwszy zapis, który mówi o tym, że dwa lata młody lekarz po ukończeniu nauki będzie przypisany do swojego stanowiska, nie rozwiązuje problemu. Także ten zapis...
O ile oczywiście chce.
Tak jest. Także ten zapis, który w porozumieniu został zapisany, o tym, że lekarze mają pracować tylko w jednym miejscu, pod warunkiem, że to są miejsca związane z publiczną służbą zdrowia, bo już jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia, nic nie stoi na przeszkodzie, a więc nic niestety tu nie wynika pozytywnego dla pacjentów, którzy tych zmian oczekiwali. No to dochodzenie do 6% PKB niestety jest na podobnym poziomie, jak jeszcze eksminister Radziwiłł proponował, więc tu nic pozytywnego nie można.
Poziom jest taki sam, tylko rok wcześniej, tak,
Wojciechowski. Jeszcze w listopadzie została przyjęta ustawa, która zdecydowała podniesienie o 6%.
Już teraz momencik. Poseł Tomasz wcześniej się zgłosił.
Minister Radziwiłł podjął dialog, który był dialogiem zupełnie pozorowanym z młodymi lekarzami, którzy mieli bardzo konkretne rozwiązania i skończyło się to nawet na strajku głodowym. I jakoś nie potrafił przez długi czas nawiązać z nimi merytorycznej rozmowy. O dziwo za to, że nie potrafił, dostał około 70 czy 80 tysięcy nagrody.
Ale też stracił stanowisko.
Stracił stanowisko, ale dostał nagrodę za stratę stanowiska i za to, że nie umiał prowadzić negocjacji, które następca okazało się że zrobił w sposób mistrzowski.
Ja
bo jednak,
podsumowanie nagród bo jednak,
ale zrobił to szybko, trzeba przyznać.
Dlatego pewnie, skoro ten dostał 80 tysięcy, to myślę, że następca dostanie za 160 tysięcy za skuteczność.
Ale młodzi lekarze powiedzieli, po raz pierwszy od 30 lat odczuwamy teraz lepszy klimat do rozmów.
Trudno, żeby lekarze, którzy mają w tej chwili 24, czy 25, czy 30 lat, od 30 lat mówili. Ja, ale z pełnym szacunkiem, że szanuję bardzo lekarzy rezydentów, bo walczyli nie tylko o siebie. To jest bardzo ważne. Walczyli o pacjenta i walczyli o zwiększenie PKB z PKB w Narodowego Funduszu Pieniędzy.
Te pieniądze rosły
przez całe 8 lat, o których państwo mówicie, z 40 miliardów do 77, tak jak jest w tej chwili, i one w sposób naturalny rosną, bo PKB jest coraz dynamicznie się rozwijamy, więc PKB jest coraz większe, ale niestety w tym porozumieniu są zawarte rozwiązania, które będą skutkować dopiero w 2024 roku. W tym roku mamy problem nowelizacji budżetu, być może, znalezienia 2 miliardów złotych, być może, ale to nie załatwia sprawy, ponieważ dzisiaj są lekarze rezydenci, ale nie zapominajmy o ratownikach medycznych, którzy w lipcu będą chcieli z ministrem rozmawiać, o pielęgniarkach. Tak a propos ciekawa, o czym pan mówił też z SLD, funkcja sekretarki medycznej, przecież to jest żart. Skąd się ta ona, ale ona też będzie chciała zarobić pieniądze, czyli też będzie chciała dostać. To samo z pielęgniarkami. Pielęgniarki w tej chwili mają, strasznie mamy niedobór pielęgniarek i strasznie mało zarabiają. Trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby efekt tego był.
Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że pan poseł z Platformy Obywatelskiej stracił okazję, żeby siedzieć cicho, kiedy była mowa o nagrodach.
Dużo klasyków takich polityki widzę.
Podsumowanie, chyba było 120 milionów złotych nagród przyznanych przez rząd Platformy Obywatelskiej za waszych rządów. Nie wiem, mówiąc pan, tak jakby się cieszył, że będzie problem z personelem średnim, medycznym i tak dalej, że będzie problem ze znalezieniem.
Absolutnie.
Natomiast pytanie jest, co Platforma Obywatelska robiła przez 8 lat, bo my musimy teraz po prostu naprawiać te wszystkie zaniedbania, błędy, które są wynikiem nieudolnych rządów, ale kulturalnie ludzie sobie podobno nie przerywają.
No, pani
to
też
proszę bardzo. No ale nadal pan przeżywa, to może jakieś nauki pan wyciągnie z tego. Także musimy teraz naprawiać to, co państwo przez 8 w samorządach i tam 10, ale w tej chwili już chyba 12 lat w samorządach państwo narobili. Panu premierowi Morawieckiemu udało się znaleźć ponad 30, że mam prawie 40 miliardów dzięki temu, tylko że zechciał uszczelnić VAT, czego wy nie potrafiliście, i znalazło się dodatkowe miliardy w budżecie. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonana, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego znajdzie te środki, bo wystarczy dobrze rządzić, wystarczy dobrze gospodarować. Sam pan poseł powiedział, że Polska się dobrze rozwija i że PKB rośnie. Ma nawet osiągnąć prawie 5%.
Od 10 lat.
Cieszymy się bardzo, że chociaż tyle pan poseł Platformy Obywatelskiej
był w stanie. Jeśli pani przyzna, że 8 lat się rozwijaliśmy, ja przyznaję też, że 2 lata.
Państwo się dzisiaj bardzo dużo targów politycznych na linii PiS, Platformy Obywatelskiej. Wojciech Chudy, Nowoczesna.
Taki, wracamy do przeszłości, takiego sporu.
Ale może o konkretach, bo tutaj znowu zaczynam.
Tak, lepiej rozmawiać o konkretach, a nie o znowu sporze PiS-u.
Wbrew pozorom jest sporo konkretów w tym porozumieniu. Tak. Przynajmniej punktów, do których można się odnosić.
Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o porozumienie, to wyraźnie pokazuje, że zmiana na stanowisku ministra zdrowia była konieczna. Niepotrzebnie rząd trzymał Konstantego Radziwiłła na tym stanowisku tak długo, bo od samego początku nie było żadnej realnej płaszczyzny do porozumienia z lekarzami rezydentami. Także to się na pewno przypisuje tutaj nowemu ministrowi, że potrafi rozmawiać. Natomiast to cały czas za mało. 6,8% na służbę zdrowia to jest taki minimum.
To był postulat rezydentów.
Tak. I do tego trzeba dążyć, i nie w przeciągu jakoś nieokreślonego czasu, tylko trzeba dążyć do tego, żeby te procenty szybciej do nich dojść, tak? To jest po pierwsze. Jest kilka problemów. Przede wszystkim problem samej obsługi, samych etatów. My jako Nowoczesna już w trakcie kampanii parlamentarnej podkreśliliśmy, że są takie grupy zawodowe jak pielęgniarki, które bezwzględnie potrzebują wsparcia.
Ale o tym już mówiliśmy.
Tak, dzisiaj. Nasze społeczeństwo się starzeje, nie mamy też geriatrów, to już w ogóle też problem już od dłuższego czasu. Także tutaj finansowanie jest jakby konieczne do wynagrodzenia. Natomiast raczej skupiłbym się do tego, żeby zachęcać młodych ludzi, żeby studiowali medycynę, żeby...
Geriatrię, bo w Poznaniu nie ma w tej chwili.
No, chociażby, tak?
Niż
na przykład wprowadzać im jakieś zakazy a propos pracy, tak? Jeżeli damy odpowiednią ofertę, żeby nam godnie zarabiać w Polsce, to wtedy nie będą wyjeżdżać po prostu za granicę.
Wojciech Grzeszkowek, Kukiz 15.
Na pytanie, panie redaktorze, które pan zadał, no jest to super. No, taką rolą jest właściwie rządu, ministra, prawda, żeby dogadywać się z tymi niezadowolonymi i dochodzić do jakiegoś konsensusu. Z drugiej strony jestem tutaj w szoku, zwracając się do pana posła z Platformy, gdyż pochwalił tutaj nowego ministra zdrowia. No, ja tutaj jestem od wyborów 2015 roku dość często. Nigdy, naprawdę nigdy, bez względu na to, co Prawo i Sprawiedliwość, jakiekolwiek dzieło by wykonało, żaden tutaj polityk z Platformy nie był w stanie po prostu tak w sposób taki tutaj pozytywny się wypowiedzieć na temat osoby z Prawa i Sprawiedliwości. Także myślę, że tutaj się w jakieś wybory zbliżają. Pewnie tak. I trzecia sprawa, proszę państwa, najczęściej słyszę się poprawa kolejek. Ja pamiętam, chyba to było z 10 lat temu, nie wiem, jeśli się ktoś mnie w stanie skorygować, gdy był taki pilotażowy program wprowadzony chyba na Śląsku odnośnie kart takich...
Tak. Andrzej Sośnierz, dyrektor...
Tak, dokładnie. Był wprowadzony. Czy ktoś to kiedyś kogoś rozliczył? Nikt, bo ja w każdym razie jako obserwator sceny politycznej poniekąd też jakoś tak uczestnik, nie słyszałem o tym. Szanowni Państwo, te kolejki z czego się biorą? Ja to wiem nie tylko powiedzmy z opowiadań telewizyjnych czy jakichś ludzi, tylko biorą się po prostu. Ja tu znam to z autopsji. To jest człowiek, który na przykład idzie na rehabilitację, zapisuje się w 10 różnych kolejkach, prawda, żeby ten pierwszy termin, który otrzyma, żeby skorzystać. To tworzy... Ja, panie pośle, tutaj pan Krzysztof, tutaj poseł z PSL-u, tutaj mi kiwa, że nie. Naprawdę, ja tu mogę panu udowodnić, bo znam wiele takich przypadków. Ludzie zapisują się w kilkunastu miejscach i tam, gdzie wcześniej będzie, wtedy odpadał z innych. Ale kolejkę tworzy. I do specjalisty jest tak samo. Szanowni Państwo, każdy bank do każdego klienta jest w stanie w ciągu kilku tygodni zrobić program. Tak samo ogólnopolski program powinien być zrobiony i sprawa tych kolejek, tego wszystkiego raz na zawsze zostałaby rozwiązana. Naprawdę, wierzcie mi Państwo.
Krzysztof Paszyk.
Zawsze z panem, który reprezentuje Kukiz 15, nam się bardzo dobrze rozmawiało i w wielu kwestiach się zgadzaliśmy, to dzisiaj pozwolę sobie stanowczo zareagować i nie zgodzić się. Naprawdę nie możemy przerzucać na pacjentów winy za kolejki. To, że na jakimś marginesie sytuacji są takie przypadki, że się w kilku miejscach pacjenci zapisują na badania, ale to, proszę pana, naprawdę nie robi kolejek. Kolejki są wypadkową przede wszystkim niewydolności naszego systemu. Natomiast, panie redaktorze, kończąc jedno zdanie. Skupiliśmy się tu na warunkach i zapisach porozumienia. Natomiast przed nami, jeśli mówimy o tym, że chcemy tą służbę zdrowia w Polsce w interesie pacjentów poprawiać, czeka wielka robota. Jeśli ona nie będzie ponad podziałami, jeśli nie odpuścimy trochę w ramach środowisk, które są obecne w parlamencie i nie będziemy w stanie przy czymś, co można by na wzór okrągłego stołu medycznego zasiąść, nie poprawimy nic absolutnie w sytuacji służby zdrowia.
To byłaby bardzo dobra puenta, ale jeszcze mam głosy. Pochwaliłem
nowego ministra za umiejętność dialogu, a natomiast będziemy mówili sprawdzam, czy to, co zostało zapisane, stanie się rzeczywistością. To jest bardzo ważne. Mamy 5000 lekarzy, którzy wyjechali, prawdopodobnie. Pytanie, jak uzupełnić ten brak i jak przeprowadzić właściwe szkolenie, nie kosztem jakości, na rzecz ilości, właściwe szkolenie lekarzy.
Zostawiam to pytanie otwarte. Bartosz Kaczmarek, SLD.
Odnośnie kolejek w szpitalach istnieją badania konkretne, które pokazują, że 30% umówionych zabiegów w ogóle nie dochodzi do skutku.
Mhm. Czyli to potwierdzenie tego, co mówi?
Tak. I jest na to naprawdę bardzo prosty sposób odnośnie ustalania, czy dana wizyta jest nadal aktualna. Ja się dziwię, że nasz NFZ pozwala sobie na takie marnotrawstwo pieniędzy.
śpiewa Emility.
Dziękuję. Też zgadzam się, że reforma służby zdrowia jest tematem bardzo ważnym. Ponad podziałami powinniśmy
martwić. O właśnie, proszę o taką puentę, bo to będzie ostatni głos dzisiaj.
Wszyscy pacjenci znaleźli odpowiednią opiekę medyczną na czas i w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, żeby nie musieli na przykład jeździć na zabiegi do okolicznych miejscowości. I mam nadzieję, że ten program będzie właśnie realizowany.
Chciałbym taki zaapelować do wszystkich,
panie Wojciechu,
zaapelować do wszystkich samorządowców przede wszystkim tutaj, wielkopolskich. Zróbmy to po wielkopolsku. Zróbmy. Niech tutaj, powiedzmy, struktury samorządowe, województwa, gmin, powiatów i tak dalej, niech stworzą system tych kart. To się sprawdziło na całym świecie. To nie są wielkie pieniądze, ale byśmy raz na zawsze rozwiązali...
nie mają narzędzi.
No więc właśnie, to trzeba, panowie posłowie, trzeba stworzyć takie narzędzia.
Ale żeby... apel do Prawa i Sprawiedliwości, no, ale się... centralizuje.
Musicie nie występować tylko o przerwę, ale też o konkretnym miejscu.
Przyłączam się do apeli.
Nie można tylko siedzieć i być w wiecznej opozycji.
Stół. Porozumienie dotyczące zdrowia. I o to dzisiaj apelowali goście naszego dzisiejszego programu. Przypomnę, byli nimi Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, miłego wieczoru.
Posłowie Tomasz Nowak, Platforma Obywatelska. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
Bartosz Kaczmarek, SLD.
Dobranoc.
Wojciech Chudy, Nowoczesna.
Dziękuję, dobranoc.
I Wojciech Grześkowek, Kukiz 15, z mocnym apelem spartym pięścią.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Przy gorącym stole.